Lekcja siódma. 16 lutego. Siedem trąb. Tekst pamięciowy, lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. Objawienie Jana 10, 7. W scenie przedstawiającej piątą pieczęć zauważyliśmy, że wołanie uciskanego ludu Bożego odzwierciedla wołanie wiernych ze wszystkich wieków. Owi wierni zostali przedstawieni jako dusze pod ołtarzem wołające do Boga o sprawiedliwość / sąd i usprawiedliwienie oczyszczenie z zarzutów, kiedyż, Pani, głos z nieba polecił im jeszcze poczekać, gdyż zbliżał się dzień, gdy Bóg osądzi ich krzywdzicieli. Objawienie Jana 6, 15-17 przedstawia Jezusa przychodzącego na ziemię i przynoszącego wyrok na tych, którzy wyrządzili zło Jego wiernym wyznawcom. Scena przedstawiająca piątą pieczęć symbolizuje doświadczenie cierpiącego ludu Bożego w dziejach świata, od Abla aż po czas, gdy Bóg ostatecznie osądzi świat i pomści krew sług swoich. Cierpiący lud Boga musi być nim wzruszony i wierzyć, że On wysłucha modlitw swoich wyznawców. Wizja siedmiu trąb ukazuje, że na przestrzeni dziejów świata Bóg interweniował na rzecz swojego uciskanego ludu i sądził tych, którzy Jego lud krzywdzili. Celem siedmiu trąb jest upewnienie ludu Bożego, że niebo nie jest obojętne na cierpienie wierzących. Niedziela. 10 lutego. Modlitwy świętych. Ósmy rozdział Apokalipsy Jana rozpoczyna się sceną przedstawiającą siedmiu aniołów stojących przed Bogiem i gotowych zadąć w trąby. Zanim aniołowie zaczną trąbić, wstawiona została tutaj inna scena. Jej celem jest wyjaśnienie teologicznego znaczenia trąb. Przeczytaj objawienie Jana 8, 3-4 wraz z poniższym opisem codziennej służby w świątyni jerozolimskiej. Żydowski komentarz biblijny wyjaśnia, że podczas wieczornej ofiary baranek był umieszczany na ołtarzu całopalnym, a jego krew była wylewana u podstawy ołtarza. Wówczas wyznaczony kapłan wnosił złotą kadzielnicę do świątyni i ofiarował kadzidło na złotym ołtarzu w miejscu świętym. Po wyjściu ze świątyni kapłan rzucał kadzielnicę na posadzkę dziedzińca, powodując hałas. Wtedy siedmiu kapłanów poczynało dąć w trąby, co oznaczało zakończenie służby świątynnej sprawowanej tego dnia. Objawienie Jana 8, 3-4. I przyszedł inny anioł. I stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę, i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. Słownictwo zaczerpnięte z opisu wieczornej ofiary świątynnej zostało wyraźnie użyte w objawieniu Jana 8, 3-5. Istotne jest to, że anioł otrzymuje kadzidło przy złotym ołtarzu przed tronem. Kadzidło symbolizuje modlitwy ludu Bożego. Teraz Bóg odpowie na te modlitwy. Objawienie Jana 8, 3-5 zawiera ważne informacje dotyczące trąb w studiowanej teraz przez nas księdze. 1. Siedem trąb to Boże kary dla zbuntowanej ludzkości w odpowiedzi na modlitwy uciskanych wyznawców Boga. 2. Trąbienie rozpoczyna się po śmierci Jezusa jako baranka i odbywa się po kolei aż do drugiego adwentu. Przeczytaj objawienie Jana 8, 5 i księga Ezechiela 10, 2. Jak ezechielowa wizja ognia spadającego na odstępczą Jerozolimę objaśnia znaczenie trąb w Apokalipsie Jana. Objawienie Jana 8, 5. A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice, i trzęsienie ziemi. Księga Ezechiela 10, 2. I rzekł do męża, odzianego w lnianą szatę, tak, wejdź między koła pod cherubami i napełnij swoje garści rozżarzonymi węglami spod cherubów, i rozrzuć po mieście. I wszedł na moich oczach. Anioł napełnia kadzielnicę ogniem z ołtarza i zrzuca ją na ziemię. Co ciekawe, ten ogień pochodzi z tego samego ołtarza, na którym ofiarowane są modlitwy świętych. Fakt, iż ogień pochodzi z tego samego ołtarza, wskazuje, że siedem trąb sądu spada na mieszkańców ziemi w odpowiedzi na modlitwy ludu Bożego, a Bóg interweniuje ze względu na swój lud w czasie wyznaczonym przez siebie. Zrzucenie kadzielnicy może być ostrzeżeniem, że wstawiennictwo Chrystusa nie będzie trwać na zawsze. Czas łaski się skończy. Poniedziałek, 11 lutego. Znaczenie trąb. Przedstawiając interwencję Boga dla dobra Jego ludu, Apokalipsa Jana używa symboliki starotestamentowych trąb. Trąby były ważną częścią codziennego życia starożytnych Izraelitów. Ich dźwięki przypominały ludowi Bożemu o nabożeństwach w świątyni. Trąb używano także podczas bitew, żniw i świąt. Brzmienie trąb towarzyszyło modlitwom. Podczas sprawowania służby świątynnej czy podczas świąt trąby przypominały Bogu o Jego przymierzu z Jego ludem. Przypominały także ludziom o potrzebie gotowości na Dzień Pana. Podczas bitew ryczenie trąb służyło do wydawania rozkazów i ostrzegania oraz wzywało Boga do ratowania Jego ludu. Takie jest starotestamentowe tło użycia symbolu trąb w Apokalipsie Jana. Przeczytaj objawienie Jana 8, 13, 9, 4, 20 do 21. Kogo dotkną kary przedstawione w wizji siedmiu trąb? Objawienie Jana 8, 13. I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. Objawienie Jana 9, 4, 20 do 21. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i śpiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Wydarzenia związane z trąbami w Apokalipsie Jana oznaczają interwencję Boga w dziejach świata w odpowiedzi na modlitwy Jego ludu. Podczas gdy pieczęcie dotyczyły przede wszystkim tych, którzy uważają się za lud Boży, to trąby ogłaszają kary dla bezbożnych mieszkańców ziemi. Jednocześnie są ostrzeżeniami dla tych, którzy mieszkają na ziemi, by doprowadzić ich do skruchy, zanim będzie za późno. Wydarzenia związane z siedmioma trąbami sięgają od czasów Jana do końca historii tego świata. Gdy rozbrzmiewają trąby, w niebie nadal trwa wstawiennictwo, a na ziemi głoszona jest Ewangelia. Kary związane z trąbami są częściowe, dotykają jedynie jednej trzeciej części stworzenia. Siódma trąba oznajmia, że nadszedł czas, by Bóg objął należne mu panowanie. Siedem trąb podnosi się w gruncie rzeczy do tych samych okresów, jakie przedstawiono w wizji siedmiu zborów i siedmiu pieczęci. 1. Pierwsze dwie trąby ogłaszają kary dla narodów, które ukrzyżowały Chrystusa oraz prześladowały Kościół wczesnochrześcijański, kary dla zbuntowanej Jerozolimy i Cesarstwa Rzymskiego. 2. Trąby trzecia i czwarta przedstawiają niebiańską karę dla odstępczego kościoła chrześcijańskiego w średniowieczu. 3. Trąby piąta i szósta opisują zwalczające się siły w świecie religijnym pod koniec średniowiecza i w okresie poreformacyjnym. Owe okresy cechują się zwiększoną demoniczną aktywnością, która ostatecznie wciąga świat w armagedonową bitwę. Niewątpliwie dzieje świata są krwawe oraz pełne cierpienia i różnorodnych tragedii. Jak owa smutna rzeczywistość pomaga nam uświadomić sobie, jak wspaniałe jest to, co zostało nam obiecane przez Jezusa. Wtorek, 12 lutego. Anioł z otwartą książeczką. Szósta trąba prowadzi nas do czasu bezpośrednio poprzedzającego koniec świata. Co lud Boży ma robić w tym okresie? Zanim zabrzmi siódma trąba, pojawia się wstawka wyjaśniająca, jakie będzie zadanie i doświadczenie ludu Bożego w czasach ostatecznych. Przeczytaj objawienie Jana 10, 1-4. Co zostało przedstawione w tych wersetach? Objawienie Jana 10, 1-4. I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia, a w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno 7 grzmotów. A gdy przebrzmiało 7 grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: zapieczętuj to, co powiedziało owych 7 grzmotów, a nie spisuj tego. Potężny anioł, który poucza Jana, to nikt inny jak Jezus Chrystus. Stawia on stopy na morzu i lądzie, co oznacza jego powszechne panowanie oraz ogólnoświatowy zasięg tego, co zamierza ogłosić. Jego głos przypomina ryk lwa. W Biblii głos Boga jest czasami przedstawiany jak ryk lwa. Janowi nie pozwolono spisać tego, co powiedziało 7 grzmotów. Niektórych przyszłych wydarzeń Bóg celowo nam nie objawia. Przeczytaj objawienie Jana 10:5-7. Porównaj te wersety z Księga Daniela 12:6-7. Jakie podobne słowa występują w obu fragmentach ksiąg? Objawienie Jana 10:5-7. Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. Księga Daniela 12:6-7. I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą, rzeki, kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami, rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie, będzie to trwało czas wyznaczony, 2 czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. Gdy anioł oświadcza, że to już długo nie potrwa, greckie słowo chronos użyte w tym wyrażeniu świadczy o tym, że chodzi o jakiś wyznaczony okres. To wskazuje na Księga Daniela 12:6-7, gdzie anioł stwierdza, że prześladowanie świętych będzie trwało czas, 2 czasy i pół czasu, czyli 1260 lat od 538 do 1798, gdy Kościół był prześladowany przez papiestwo. Ponieważ w Księdze Daniela i Apokalipsie Jana proroczy dzień symbolizuje rzeczywisty rok, to 360 proroczych dni odpowiada 360 rzeczywistym latom, a 3,5 czasu, symbolicznych lat, daje 1260 symbolicznych dni, czyli rzeczywistych lat. Dopiero po zakończeniu tego proroczego okresu nastąpi koniec świata. Oświadczenie, że to już długo nie potrwa, odnosi się do wypełnienia okresów proroczych z Księgi Daniela, w tym zwłaszcza okresu 2300 proroczych dni z Księga Daniela 8:14, to 457 rok sprzed naszej ery do 1844 roku naszej ery. Po tym roku nie będzie już żadnych wyznaczonych proroczych okresów. Ellen White tak napisała o tym: czas, o którym anioł mówi, potwierdzając to uroczystą przysięgą, jest proroczym okresem, który musi poprzedzić powtórne przyjście Pana. Oznacza to, że nie będzie kolejnego proroctwa dotyczącego jakiegoś okresu. Po tym okresie sięgającym lat 1842 do 1844 nie ma żadnego sprecyzowanego czasu występującego w proroctwach. Najdłuższy wyznaczony okres proroczy sięga jesieni 1844 roku. Co ten komentarz Ellen White mówi nam o konieczności unikania wyznaczania jakichkolwiek proroczych dat w czasie, w którym obecnie żyjemy? Środa. 13 lutego. Zjedzenie zwoju. Przeczytaj objawienie Jana 10:8-11. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał: idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę. A on rzecze do mnie, weź i zjedz ją, gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód, a gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości i powiedziano mi, musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, i językach, i królach. Spożycie zapisanego zwoju księgi oznacza w Biblii przyjęcie przesłania od Boga w celu ogłoszenia go ludziom. Przyjęte przesłanie jest dobrą nowiną, ale gdy jest głoszone, czasami prowadzi do gorzkiego doświadczenia, gdyż spotyka się z niechęcią i odrzuceniem ze strony wielu ludzi. Słodko-gorzkie doświadczenie Jana po spożyciu książeczki, symbolizującej Księgę Daniela, jest związane z odpieczętowaniem proroctw Księgi Daniela odnoszących się do czasu ostatecznego. Apostoł Jan symbolizuje tu Kościół reszty, ostatków, któremu zlecono ogłoszenie wiecznej Ewangelii po zakończeniu proroczego okresu z Księgi Daniela, czyli 1260 dni lat. Kontekst wskazuje też, że wizja Jana symbolizuje jeszcze jedno słodko-gorzkie doświadczenie, jakie stanie się udziałem wierzących wraz z końcem proroczego okresu 2300 lat. Gdy na podstawie proroctw Księgi Daniela ruch Millerowski uznał, że Chrystus przyjdzie powtórnie w 1844 roku, przesłanie to było słodkie dla uczestników ruchu. Jednak gdy Chrystus nie przyszedł w czasie wyznaczonym przez nich, wierzący doświadczyli gorzkiego rozczarowania i na nowo zaczęli studiować Pismo Święte, by lepiej zrozumieć to proroctwo. Polecenie, które otrzymał Jan, musisz znowu prorokować w świecie, wskazuje na adwentystów świętujących sobotę i powołanych do głoszenia powtórnego przyjścia Chrystusa w powiązaniu z proroctwami Księgi Daniela i Apokalipsy Jana. Przeczytaj objawienie Jana 11:1-2. Co nakazano Janowi? I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą, lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. Powyższe wersety są kontynuacją sceny z 10 rozdziału Apokalipsy Jana. Janowi polecono zmierzyć świątynię, ołtarz i tych, którzy się tam modlą. Symboliczne mierzenie w Biblii odnosi się do sądu. Świątynia, która miała zostać zmierzona, to świątynia niebiańska, gdzie Jezus pełni służbę dla nas. Nawiązanie do świątyni, ołtarza i czcicieli Boga wskazuje na dzień pojednania. Ten dzień był dniem mierzenia, jako że Bóg osądzał grzechy swego ludu. Tak więc objawienie Jana 11:1 odnosi się do sądu, który następuje przed powtórnym przyjściem Jezusa. Ten sąd dotyczy wyłącznie ludu Bożego, tych, którzy czczą Boga w Jego świątyni. Objawienie Jana 11:1 wskazuje, że przesłanie dotyczące niebiańskiej świątyni jest istotą eschatologicznego głoszenia Ewangelii, które obejmuje oczyszczenie z zarzutów charakteru Boga. Przesłanie to ukazuje pełne wymiary Ewangelii związane z pojednawczym dziełem Chrystusa i Jego sprawiedliwością jako jedynym środkiem zbawczym dla ludzkości. Pamiętając o znaczeniu krwi w obrzędach związanych z Dniem Pojednania, zobacz 16 rozdział Księgi Kapłańskiej, jak możemy zawsze zachowywać w świadomości to, iż sąd jest dobrą nowiną? Dlaczego prawda ta jest tak ważna? Czwartek. 14 lutego. Dwaj świadkowie. Przeczytaj objawienie Jana 11:3-6. W jakim sensie dwaj świadkowie przypominają Zorobabela i Jozuego w ich rolach królewskiej i kapłańskiej? Zobacz Księga Zachariasza 4:2-3 i 11-14. Objawienie Jana 11:3-6. I dam dwom moim świadkom moc, i będą odziani w wory. Prorokowali przez 1260 dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi, a jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów. Tak musi zginąć każdy, Kto by chciał im wyrządzić szkodę? Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. Księga Zachariasza 4:2-3, 11-14. I zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. 2 drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te 2 drzewa oliwne po prawej i lewej stronie świecznika? I powtórnie odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te 2 gałązki drzew oliwnych, które 2 złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp? Wtedy on odpowiedział mi, czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem, nie, mój panie. A on odrzekł, to są 2 pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi. Idea 2 świadków pochodzi ze starotestamentowego systemu prawnego, który wymagał świadectwa co najmniej 2 osób, by potwierdzić cokolwiek przed sądem. W tym przypadku 2 świadkowie są symbolem Biblii, Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Nie można ich oddzielić. Lud Boży jest powołany do głoszenia światu pełnego biblijnego przesłania, całej woli Bożej. Świadkowie zostali przedstawieni jako prorokujący w worach w proroczym okresie 1260 dni lat od 538 do 1798. Wór jest szatą żałobną i wskazuje na ciężkie czasy, gdy prawda biblijna była zapomniana i pokryta pyłem ludzkiej tradycji. Przeczytaj objawienie Jana 11:7-13. Przedstaw własnymi słowami, co się stało z 2 świadkami pod koniec proroczego okresu 1260 dni lat. Objawienie Jana 11:7-13. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich, a ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany i patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci 2 prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich, wstąpcie tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i 10 część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi 7000 ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. Bestia, która zabija 2 świadków, wychodzi z samej siedziby szatana. Zabicie świadków historycznie odnosi się od ataku ateizmu na Biblię i akcji całkowitej dechrystianizacji w związku z rewolucją francuską. Antyreligijny system ustanowiony we Francji cechował się moralnym upadkiem Sodomy, ateistyczną butą Egiptu i buntowniczością Jerozolimy. To, co stało się z Jezusem w Jerozolimie, teraz stało z Biblią za sprawą tego antyreligijnego systemu. Zmartwychwstanie świadków wskazuje na wielkie ożywienie zainteresowania Biblią w następstwie rewolucji francuskiej, co doprowadziło do powstania ruchu drugiego adwentu oraz odrodzenia biblijnej prawdy, powstania towarzystw biblijnych i rozpowszechniania Biblii na całym świecie. Tuż przed końcem świat doświadczy ostatecznego globalnego głoszenia przesłania Biblii. To ostateczne przesłanie wywoła opozycję napędzaną przez demoniczne siły czyniące cuda, by zwieść świat i pobudzić czcicieli bestii do końcowej batalii przeciwko wiernym świadkom Boga. Piątek. 15 lutego. Do dalszego studium. 7 trąba wskazuje na zakończenie dziejów świata. Nadszedł czas, by Bóg objawił swoją władzę i swoje panowanie. Ta zbuntowana planeta, pozostająca pod panowaniem szatana przez tysiące lat, wkrótce wróci pod panowanie i rządy Boga. Po śmierci na krzyżu, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Chrystus został ogłoszony prawowitym władcą świata. Szatan jednak nadal szerzy spustoszenie, jak tylko może, wiedząc, że ma niewiele czasu. Siódma trąba oznajmia, że uzurpatorskie potęgi zostały pokonane, a ten świat ostatecznie znajdzie się pod panowaniem Chrystusa. Siódma trąba w sposób wyprzedzający szkicuje treść pozostałej części Apokalipsy Jana. 1. I popadły w gniew narody. 12, 13 i 14 rozdział Apokalipsy Jana przedstawiają szatana jako pełnego gniewu i przygotowującego wraz z dwoma sprzymierzeńcami, bestią z morza i bestią z ziemi, narody świata do walki przeciwko ludowi Bożemu. 2. Lecz i twój gniew rozgorzał. Odpowiedzią Boga na gniew narodów jest siedem plag ostatecznych, które zostały określone jako przejaw Jego gniewu. 3. I nastał czas sądu nad umarłymi. Czas ten został opisany w objawieniu Jana 20:11-15. 4. I oddawanie zapłaty sługom twoim. Nagroda sprawiedliwych została opisana w 21 i 22 rozdziale Apokalipsy Jana. 5. Oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. W objawieniu Jana 19:2 czytamy, że eschatologiczny Babilon został osądzony za to, że niszczył ziemię. Unicestwienie szatana, jego zastępów i jego dwóch sprzymierzeńców jest ostatecznym aktem dramatu wielkiego boju. Pytania do dyskusji. 1. Czasami przekonujemy się, że głoszenie Ewangelii może prowadzić do gorzkich doświadczeń. Nasze świadectwo jest odrzucane i ośmieszane, a my sami doświadczamy niechęci i kpin. Czasami głoszenie prawdy budzi silny sprzeciw. Jakie biblijne postacie doświadczyły takiej opozycji i czego możemy się nauczyć z ich przeżyć? 2. Zastanów się nad tym stwierdzeniem. Wielokrotnie byłam ostrzegana co do wyznaczania czasu. Nigdy ponownie nie będzie poselstwa dla ludu Bożego, które byłoby oparte o czas. Nie jest nam dane poznać określony czas zarówno wylania Ducha Świętego, jak i przyjścia Chrystusa. Jakie problemy dostrzegasz w związku ze sporządzaniem zbyt szczegółowych wykresów proroczych ukazujących ostateczne wydarzenia po 1844 roku? Jak możemy się ustrzec niebezpieczeństw związanych z tworzeniem takich wykresów?